Dzień dobry Państwu. Minęła godzina 16. Witam serdecznie na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa w miesiącu marcu. Witam Pana Burmistrza. Witam zaproszonych gości w osobach prezesa Bieruńskiej Fundacji Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej, Pana Piotra Buchtę, Pana Blachę Damiana. Witam przedstawicieli Bieruńskiej Spółki Wodnej w osobach Pani Jolanty Niesyto oraz Pani Katarzyny Musialik. Witam Panią Naczelnik Annę Baron oraz witam Pana Naczelnika Piotra Buchtę. Witam Panów i Panie Radnych, członków Komisji Bezpieczeństwa. Na podstawie listy obecności stwierdzam ważność podejmowanych na dzisiejszym posiedzeniu opinii, wniosków i stanowisk. Tematykę posiedzenia komisji wraz z materiałami otrzymali Państwo za pośrednictwem chmury. Chciałbym zapytać, czy ktoś chce zgłosić jakieś uwagi do porządku posiedzenia. Nie widzę. W takim razie poprzez aklamację przyjmujemy porządek obrad i przechodzimy do pierwszego punktu, którym jest gospodarka wodno-ściekowa oraz kwestię związaną z funkcjonowaniem spółki wodnej na terenie miasta, naszego miasta. Do tematu wprowadzi nas Pan Naczelnik Piotr Buchta. Następnie w kwestii pozostałej Pani Naczelnik Anna Baron. Później oddam głos zaproszonym gościom, czyli Panu Prezesowi Tadeuszowi Kowalikowi oraz Pani Przewodniczącej Jolancie Niesyto. Bardzo proszę o wprowadzenie Pani Naczelniku do tematu.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, temat gospodarka wodno-ściekowa. Jak Państwo wiecie, gospodarka wodno-ściekowa jest podstawowym strategicznym zakresem działalności samorządu terytorialnego. Temat ten należy do zadań własnych gminy. Wchodzi w to zarówno zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie i oczyszczanie ścieków oraz odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych. I tak po kolei ja może skomentuję te materiały, które zostały dla Państwa przygotowane. Powiem, czy uwypukle najważniejsze kwestie w tych materiałach i potem możemy przejść do pytań. Jeżeli chodzi o gospodarkę wodną czy dostarczanie wody pitnej na terenie gminy, długość sieci wodociągowej wynosi około 148 km. Dostarczaniem wody dla naszej gminy w całości zajmuje się Tyski RPWiK. I we współpracy z RPWiKiem, tu jest tabela na stronie 3, przedstawiam Państwu inwestycje, które zostały wykonane w latach 2011-2018 w infrastrukturę wodociągową. Jak Państwo widzicie, to jest w tych latach ponad 1 837 tysięcy. Pozwoliliśmy sobie wypisać to wszystko, żeby Państwu pokazać, jaka to jest skala prac i jakie zadania zostały już wykonane. Na stronie następnej pokazaliśmy nakłady, jakie zostały wyasygnowane na ten cel od 2003 roku i też specjalnie zostało to pokazane od tego czasu, żeby praktycznie uzmysłowić, że rok w rok Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji inwestuje w te nasze wodociągi, tak żeby one były sprawne i żebyśmy dostawali wodę zdatną do picia. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje te najbliższe, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z ubiegłego roku, z 18 października, przyjęto wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Bieruń. To dla RPWiK-u Tyskiego. I zgodnie z tą uchwałą, z tą najświeższą obowiązującą, nakłady na sieć wodociągową na przełomie lat 2018-2019 to jest 1 260 tysięcy. W następnym roku 2019-2020 to jest 777 tysięcy. 2020-2021 800 tysięcy i 2021-2022 790 tysięcy. W sumie w tych 4 latach to jest ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych. Jak Państwo wiecie, mamy dosyć często okazję spotykać się z przedstawicielami RPWiK-u tutaj na naszych komisjach, na sesjach, ponieważ to Państwo uchwalacie te wieloletnie plany rozwoju i te plany są uchwalane pod kątem i potrzeb przedsiębiorstwa, ale również potrzeb gminy. I tu zawsze trzeba podkreślić, ta współpraca między RPWiK-iem Tyskim a miastem jest dobra. Tego przykładem są ostatnie realizacje. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę ściekową, w tym przypadku kanalizację sanitarną, na terenie Bierunia istnieje sieć kanalizacyjna o długości około 123 km. Też proszę zwrócić uwagę na tabelę na stronie 5. Też jest to wypisane w poszczególnych latach i z tej tabeli też wynika, że praktycznie nie ma takiego roku, gdzie nie byłyby ponoszone jakieś nakłady na kanalizację. Na następnej stronie właśnie o tych nakładach od roku 1994 do 2016, no to jest w sumie ponad 65 milionów złotych nakładów na kanalizację sanitarną. Podobnie jak RPWiK, dla Bielińskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej podjęto również uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych. To jest uchwała z lutego ubiegłego roku i zgodnie z tą uchwałą nakłady na poszczególne lata, które zaproponował BEPiK, to jest 2018 ponad 5 milionów 800 tysięcy złotych, w 2019 ponad 1 900 tysięcy złotych i w następnych latach 2020 i 2021 jest to ponad 47 tysięcy złotych. Wcześniej Bielińskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej takich uchwał nie miało, w związku z tym, że nie ponosili nakładów związanych z urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Natomiast odkąd biegnie rozbudowa oczyszczalni przy ulicy Soleckiej, jest ten plan rozwoju i modernizacji. Oraz w związku z tym, że w ubiegłym roku to już nie gmina ponosiła nakłady i nie realizowała kanalizacji sanitarnej, a właśnie przedsiębiorstwo inżynierii komunalnej BEPiK realizował samodzielnie inwestycje. Tak jak w poniższej tabeli jest przedstawione, były to inwestycje na ulicy Słonecznej. Tutaj niewielka długość kanalizacji 264 metry za 146 tysięcy złotych, ale no tu już poważniejsza realizacja to jest ulica Mieszka I i Domy Polne. Tu odpowiednio 1 100 000 i ponad 670 tysięcy. Łącznie cały rok 2018 to są nakłady poniesione przez BEPiK ponad 2 miliony złotych. Nakłady poniesione na rozbudowę i modernizację oczyszczalni, to o czym Państwu mówiłem, to jest 2017 i 2018 rok łącznie ponad 13 milionów złotych. Teraz parę słów o koncepcji programowo-przestrzennej. Jest to dokument, który został przyjęty przez Radę Miasta w 2017 roku. Tak jak Państwo mają w materiałach, Ten dokument zawiera m.in. analizę stanu istniejącego, wytypowane obszary, dla których dopuszcza się zastosowanie oczyszczalni przydomowych, obszary, dla których dopuszcza się zastosowanie zbiorników bezodpływowych i obszary, które przewiduje się do skanalizowania. Wcześniej bez tego dokumentu były problemy przy kwalifikowaniu wniosków, jeżeli chodzi o dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków, ponieważ żaden dokument nie precyzował jasno, które obszary mogą być skanalizowane, a które obszary tylko podlegają pod zabudowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Po zrobieniu tej koncepcji, po przyjęciu tej koncepcji uchwałą mamy jasno zdefiniowane obszary, na których będzie kanalizacja, czy jest, będzie w przyszłości, i obszary, gdzie w przyszłości nie będzie kanalizacji, czyli wytypowane te miejsca, gdzie tylko będzie mogła być zabudowana oczyszczalnia ścieków, czy zbiornik bezodpływowy. I na tej podstawie teraz możemy mieszkańców informować precyzyjnie, czy mają czekać przy budowie domu na sieć kanalizacyjną, czy raczej mogą sobie wybudować oczyszczalnię przydomową. Ja potem jeszcze może do tematu wrócę. Krótko chciałbym jeszcze na temat kanalizacji deszczowej. W sumie na terenie Bierunia mamy około 33 km kanalizacji deszczowej. Głównie jest to kanalizacja jeszcze stara, betonowa lub kamionkowa, w przekrojach od Fi 200 do około Fi 1000 mm. Jak Państwo widzicie w tabeli, no też na tą kanalizację rokrocznie jakieś nakłady są ponoszone, głównie przy okazji rozbudowy, modernizacji dróg. W sumie między rokiem 2009 a 2018 te nakłady uzbierają się na ponad 6 700 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o dalszą gospodarkę wodami opadowymi roztopowymi, no tutaj mamy również w utrzymaniu rowy przydrożne. My jako gmina, jako wydział na bieżąco staramy się utrzymywać drożność tych rowów i tu też są ponoszone nakłady. My pokazujemy tu nakłady od 2015 roku. Rok rocznie w tych miejscach, gdzie jest taka potrzeba, staramy się te rowy odnawiać i porządkować, i między rokiem 2015 a 2018 te wydatki na rowy przydrożne to jest około 118 tysięcy złotych. Krótko, proszę Państwa, jeżeli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową, no to trzeba trochę powiedzieć o pieniądzach, ponieważ to wszystko wiąże się z kosztami. W związku z nową ustawą Prawo wodne, które weszło w roku 2017 roku, taryfy zarówno dla dostarczania wody, jak i odprowadzania ścieków są ustalane przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie. Wcześniej ta kompetencja to była kompetencja Rady Gminy. Wcześniej wnioski taryfowe zostały składane, były składane przez przedsiębiorstwa do Rady Gminy i to Rada Gminy uchwałą wprowadzała proponowane taryfy. Natomiast od tamtego roku Rada została pozbawiona takich kompetencji zgodnie z prawem wodnym. Te kompetencje zyskały Wody Polskie, w związku z tym przedsiębiorstwa zwracają się o ustalenie taryf właśnie do Wód Polskich. Jesteśmy tutaj pominięci. I tylko dla porządku podam Państwu, jak wyglądają wysokości tych taryf w roku obecnym. i w latach przyszłych, ponieważ taryfy odmiennie do tego, co wcześniej było, wcześniej były taryfy uchwalane na rok, teraz taryfy są uchwalane na 3 lata. Jeżeli chodzi o rejonowe przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Tychach, czyli taryfy za wodę na 12 miesięcy, a to obowiązuje od 4 października 2018 roku, taryfa wynosi 7,12 zł brutto za metr sześcienny. W roku następnym to jest 7,17 zł brutto i w kolejnym, trzecim roku to jest 7,23 zł brutto. Jeżeli chodzi o Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej, czyli mówimy teraz o taryfach za ścieki. Dla porządku podaję również, że w pierwszym roku obowiązywania taryf, które obowiązują od 21 czerwca ubiegłego roku, ta stawka wynosi 7,01 zł brutto za metr sześcienny, w kolejnym roku 7,20 zł i w jeszcze kolejnym trzecim roku 7,34 zł brutto. Mamy jeszcze jedno przedsiębiorstwo, które para się oczyszczaniem ścieków, to jest to firma Danon. Oni w bardzo niewielkim zakresie, ale że przyjmują część ścieków z miasta, mają określoną taryfę w pierwszym roku obowiązywania na 3,34 zł, w drugim 3,34 zł i w trzecim również 3,34 zł. Również przypomnę Państwu, że w tej chwili, a uchwała obowiązuje od 28 czerwca 2018 roku, gmina dopłaca do 1 metra sześciennego ścieków 55 zł brutto. 55 groszy brutto, przepraszam, tak. W związku z tym to, co płaci mieszkaniec za 1 metr sześcienny, to jest 6,46 zł brutto. I w 2018 wysokość dopłaty globalnie to była 105 968 zł. Chciałbym Państwu jeszcze przedstawić część dotyczącą przydomowej oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych. Co prawda to są materiały jakby pozyskane we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska, ale że temat jest spójny z całą gospodarką wodno-ściekową. Trochę odnośnie przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych. Otóż uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu z roku 2017 są możliwe dotacje na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do przyłączy kanalizacyjnych. I tu chcę wrócić do tego naszego dokumentu również z 2017 roku, tej koncepcji programowo-przestrzennej, gdzie mamy zdefiniowane te obszary, gdzie nie może być kanalizacji sanitarnej, a dopuszczamy oczyszczalnie przydomowe. Te dotacje, które są udzielane, właśnie są wnioski na te dotacje są weryfikowane z tym naszym programem, czy dany wniosek mieści się w tym obszarze wytypowanym do dofinansowania. Jeżeli mieści się w tym obszarze, wtedy oczyszczalnia jest dofinansowana. Oczywiście nie ma przeciwwskazań, żeby mieszkaniec sobie mógł postawić oczyszczalnię przydomową w dowolnym miejscu, natomiast nie dostanie dofinansowania, jeżeli jest w obszarze zasięgu kanalizacji sanitarnej. Jeżeli chodzi o rok 2018, to tak naprawdę było 9 wniosków dofinansowanych za łączną sumę 45 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli chodzi, to są, to są przyłącza kanalizacyjne, przepraszam. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to są dwie za 12 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli chodzi o przyłącze kanalizacyjne, teraz właśnie to jest 9 sztuk za 45 314 złotych. Tutaj drobny błąd się wkradł pod tabelą dotyczącą przydomowych oczyszczalni. Tam pisze, w roku 2018 złożono 22 wnioski, natomiast powinno to brzmieć, od roku 2011 do 2018 złożono 22 wnioski i dopiero ta koncepcja dała jakby obraz dofinansowania i zweryfikowała te wnioski, czy one się znajdują w danym obszarze, czy nie. W związku z tym, tak jak Państwo widzicie, z 22 wniosków, dwa wnioski znalazły się w tym obszarze, które nie będą skanalizowane, czyli mogły być dofinansowane przez gminę. Z mojej strony tyle. Jeżeli by były jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
Ja myślę, że poprosimy o przedstawienie w bloku informacji, a oddam głos już po przedstawieniu wszystkich informacji. Jeżeli Państwo mają do tego obszaru jakieś pytania, proszę sobie je zanotować i wrócimy do nich. A teraz proszę o zabranie głosu Panią Naczelnik Annę Baron.
Szanowni Państwo, przedmiotem dzisiejszej komisji również jest temat urządzeń melioracji wodnej oraz działalności Bieruńskiej Spółki Wodnej. I na wstępie tej prezentacji otrzymaliście Państwo opis zadań i rodzajów melioracji. No i generalnie materiał określa, że melioracje stosowane w rolnictwie obejmują zabiegi techniczne, biologiczne i organizatorsko-gospodarcze, które ulepszają lub przekształcają środowisko w celu zwiększania produkcji rolnej. Następnie wskazane są rodzaje melioracji. Urządzenia melioracyjne są wystawione na szkodliwe działanie wielu czynników atmosferycznych, przypływającej wody, zarastającej roślinności, a także działalności człowieka i zwierząt. Muszą więc podlegać corocznej konserwacji, zapewniającej ich należytą sprawność oraz długi okres użytkowania. Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej, do tej spółki. Nieprawidłowe działanie systemu melioracyjnego może być spowodowane m.in. przez zamulenie dna rowów oraz zarastanie dna i skarbu roślinnością, uszkodzenie rowów przez przepływającą wodę, zamarzanie, rozmarzanie gleby, wymywanie i obsuwanie się skarb, niszczenie skarb rowów przez zwierzęta i ludzi i uszkodzenie budowli. Jeśli chodzi o działalność Bieruńskiej Spółki Wodnej, to Bieruńska Spółka Wodna jest spółką działającą na podstawie ustawy Prawo Wodne od 1992 roku. I jej działalność ma na celu zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. Gmina Bieruń nieprzerwanie właśnie od 1992 roku, odkąd powstała Bieruńska Spółka Wodna, udziela dotacji tej spółce, które są przeznaczane na konserwację urządzeń melioracji wodnych, czyli czyszczenie urządzeń drenarskich, naprawę drenów, konserwację, odbudowę, przebudowę urządzeń melioracji wodnych, rowów, przepustów, jazów, zakup materiałów i sprzętu, takiego jak dreny, faszyna, kręgi betonowe, rury, piasek i żwir, a także na koszty ogólne związane z bieżącą działalnością spółki wodnej. Zgodnie z zawartą w 2018 roku umową dotacji, Bieruńska Spółka Wodna otrzymała 100 tysięcy dotacji udzielonej z budżetu gminy Bieruń. 90 tysięcy przeznaczono na konserwację i przebudowę urządzeń melioracji wodnych. Natomiast 10 tysięcy przeznaczono na koszty ogólne związane z realizacją zadania. W ramach środków wydatkowanych na konserwację, odmulanie, wykaszanie, odkrzaczanie rowów, przepustów oraz ich niezbędną przebudowę i naprawę wykonano, w ramach tych prac wykonano prawie 17 km rowów i przepustów. Na urządzenia melioracji wodnej wpływ ma również eksploatacja górnicza na terenie gminy Bieruń i również w tym zakresie urządzenia melioracji wodnej wymagają naprawy, konserwacji, co jest na bieżąco przez spółkę wodną realizowane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie teraz głosu pana prezesa Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej, pana Tadeusza Kowalika.
Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, panie burmistrzu, państwo radni. Chciałem powiedzieć parę słów o spółce, ponieważ rada jest nowa, ale tylko naprawdę parę słów. BEPiG jest spółką prawa handlowego, posiadającą osobowość prawną jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jesteśmy na bieruńskim rynku już ponad 20 lat i chyba mało jest takich mieszkańców, którzy nas nie rozpoznaje. Co dwa tygodnie mamy kontakt z sobą, ponieważ co dwa tygodnie według harmonogramu wywożone są odpady, no a ścieki to jakoś tak tylko w momencie przyłączania się to się widzimy w momencie awarii. Natomiast tak, to ścieki sobie odpływają, a my się potem z nimi tam jakoś męczymy, że tak powiem. 100% udziałów spółki posiada gmina Bieruń. Na dzień dzisiejszy kapitał spółki to 20 331 tysięcy. Jest to 20 331 udziałów po 1000 zł każdy. Na zgromadzeniu wspólników jedyny udziałowiec gmina Bieruń reprezentowana jest przez pana burmistrza na posiedzeniu, na walnym zgromadzeniu. W spółce funkcjonuje trzyosobowa rada nadzorcza i dwuosobowy zarząd. Do reprezentowania spółki wymagane są dwie osoby łącznie, czyli dwóch członków zarządu łącznie. I tak, podstawowymi przedmiotami działalności spółki są dwie rzeczy. Jest to odprowadzenie i oczyszczanie ścieków sanitarnych oraz wywóz odpadów. W strukturze w całości jest to około 65%, to jest sprzedaż ze ścieków, i około 30% to jest wywóz odpadów. A reszta to są działalności typu wywóz szamp, jakieś tam usługi transportowe, obsługa przoków. Łączne przychody w sprzedaży za 2017 rok to były około 9 300 000. W ubiegłym roku troszkę wzrosły, jest to 9 800 000. W 2018 roku spółka wybudowała kanalizację na ulicach Mieszka I i w domach polnych. Doszliśmy wspólnie z panem burmistrzem, z radnymi do wniosku, że należy wykonać tą kanalizację, dlatego że powiązane są te inwestycje z remontem i budową dróg. W jednym i w drugim miejscu mają być remontowane drogi, więc wyszło na to, że kanalizację trzeba położyć wcześniej, żeby potem nie rozkopywać nowych jezdni. I tak, na domach polnych wybudowano kanalizację, której wartość netto była około 550 tysięcy. Natomiast na Mieszka pierwszego ta wartość to było około 930 tysięcy. Zakończenie tych inwestycji było pod koniec ubiegłego roku. Teraz jest ten moment na przyłączanie się ludzi, mieszkańców, którzy tam mają swoje posesje. Występują oni również, tak jak tu kolega powiedział, o dotacje na budowę przyłącza kanalizacyjnego. Jest to nowość w naszej gminie. Do niedawna jeszcze były tylko dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni. Teraz, aby zachęcić ludzi do tego, aby się jednak przyłączali do kanalizacji, co nie powiem, no jest to najlepsze wyjście i ludzie się chętnie podłączają i też tutaj dostają dotacje i to jest w wysokości 60% wartości, nie więcej niż 6 tysięcy. Ale to w zupełności wystarcza. Ilość nowych przyłączy tak w latach ostatnich, w 2017 roku i 2018, w latach, w których nie było wielkich inwestycji, etapów inwestycyjnych związanych z dużą ilością metrów, kilometrów sieci sanitarnych, kolektorów sanitarnych, to było tak, że ilość przyłączy w 2017 roku wynosiła 52, a w 18 49, więc około 50 przyłączy rocznie jest budowanych u nas w Bieruniu. Co za tym idzie, ja to tak przenoszę na budowę domów, że to około 50 nowych domów budowanych jest, oddawanych jest corocznie w Bieruniu. Robi to taką dziwną sprawę, że tutaj mówione było wcześniej też, że powstała koncepcja budowy kanalizacji i miejsca, w których przydomowe oczyszczalnie mogą być i nie mogą być, w których kiedyś kanalizacja będzie. Te priorytety się zmieniają, powiedziałbym w ten sposób, że te nowe domy wymuszają budowę nowych sieci, nowych kolektorów, nie zawsze w tych miejscach, w których żeśmy sobie zaplanowali. Przekształcane są grunty rolne na miejsca pod budowę domów w różnych miejscach, bym powiedział, w Bieruniu. I tak my jako spółka również pomagamy mieszkańcom w budowie tych przyłączy, bo to, że dajemy warunki przyłączenia, że odbieramy, że pomagamy, że doradzamy, to również przyłącze, które staje się siecią, wykupujemy od mieszkańców. Widzimy, że ta forma jakby dorabiania się tych sieci kanalizacyjnych jest formą najtańszą, ponieważ mieszkańcy robią to jakby część we własnym zakresie, część firmami małymi, które ceny mają zdecydowanie niższe niż firmy duże, które robią kolektory. Oczywiście, że i te na rynku muszą istnieć, ponieważ taka mała firma nie wykona takiej dużej inwestycji. I tak w 2017 roku wykupiliśmy za 29 tysięcy takich sieci. W 2018 roku za 54 tysiące. I były to odcinki kanalizacji na ulicy Lipcowej, Borowinowej, Kolejowej, Szlaku Solnego. Teraz w tym roku już też zdarzyło się to na ulicy Jastrzębiej. Wykupujemy to w tym momencie, kiedy to przyłącze, to wykonane przyłącze przez mieszkańca gminy zaczyna służyć jakby komuś następnemu, który też tam chce się wybudować i też chce mieć kanalizację. Wtedy ta część jest wspólna i tą wspólną część odkupujemy. Co jeszcze bym chciał powiedzieć o kanalizacji? No oczywiście nie można nie wspomnieć o naszej największej inwestycji od 2017 roku, od kwietnia, i to jest budowa oczyszczalni przy ulicy Soleckiej. Zakończenie tej budowy planujemy na listopad 2019 roku. Mamy tam pewne trudności, chociaż wszystko jest zgodne z harmonogramem. Trudności są typu tego, że spółka Tauron nie wybudowała tam nam transformatora do zasilenia tej oczyszczalni. I dalej oczyszczalnia zasilana jest z kabla takiego tymczasowego z kopalni Piast. W ostatnich tygodniach rozpoczęła się budowa już i układają kabel tam wzdłuż cmentarza do oczyszczalni i wybudowano stację, ale jeszcze fizycznie tego transformatora i tej możliwości przyłączenia się do tego nie ma. Obiecują nam, że będziemy mogli się włączyć pod koniec kwietnia i jeżeli to tak będzie, to zabezpieczy nam to zgodne z harmonogramem zakończenie. Natomiast gdyby co odpukać nie doszło do tego, to będziemy musieli harmonogram troszkę zmienić. No i jeszcze na koniec chciałem powiedzieć taką jedną rzecz, którą pisaliśmy ostatnio w Rodni, parę miesięcy temu też pisaliśmy o tym. Mamy problem na kanalizacji z taką z chusteczkami higienicznymi. Tak ogólnie bym powiedział. To są chusteczki celulozowe, nawilżane, które teraz sprzedawane są w sklepach i one są mają różne zastosowanie. I do urządzeń sanitarnych, i do blatów kuchennych, i do różnych pomników, do wszystkiego. I nie mamy nic przeciwko tym chusteczkom, tylko żeby ich nie wrzucać do kanalizacji. One w kanalizacji ani się nie rozpuszczają, ani nie tworzą też tam zatorów jakichś w rurach, ale w pompowniach, w kratach mechanicznych powodują zwijanie się w takie sznury, w takie liny, którymi, nie wiem, no można by chyba ciągnąć wozy. No, to jest strasznie, strasznie silne, zapycha nam te urządzenia i trzeba ręcznie, nieraz przy użyciu jakichś różnych brech i czegoś tam to wyciągać. Także ja bym chciał taką uwagę zwrócić, nie wiem, nam wszystkim tutaj mieszkańcom, radnym, macie jakieś spotkania z mieszkańcami, nie jakoś w taki sposób, ja też nie chcę jakby mówić, że to jest coś złego, to jak ktoś chce to używać, niech używa, ale żeby wyrzucał to do kosza, do śmieci. Śmieci są wywożone regularnie, kubły są opróżniane, a nie do kanalizacji. Naprawdę nie tylko u nas, bo jak internet przejrzymy, to też widzimy, że w innych gminach też to samo się dzieje i też na tej nowej budowie na przykład urządzenia, które są urządzeniami najwyższej klasy, które kosztują kilkaset tysięcy każde, no niestety taka chusteczka, oczywiście nie jedna, tylko to są setki, tysiące sztuk, które tam przypływają, odkładają się, potrafią takie urządzenie zatkać, załatwić no jest trochę przy tym potem roboty. Na tym bym chciał skończyć. Jeżeli są jakieś pytania, jesteśmy razem z kolegą, na pewno na wszystko odpowiemy.
Dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę o panią prezes Bieruńskiej Spółki Wodnej o przedstawienie kilku informacji w swoim zakresie, o których by chciała Pani powiedzieć tutaj na Komisji Bezpieczeństwa.
Szanowni Panowie Burmistrzowie, Radni, Naczelnicy Wydziałów i zaproszeni goście. Może również też trochę z historii i na czym praca spółki polega. Otóż tak, Bieruńska Spółka Wodna powstała z potrzeby mieszkańców oraz tutejszych władz dnia 23 kwietnia 1992 roku. Do Księgi Wodnej Województwa Katowickiego, teraz to się nazywa Katastru Wodnego, a aktualnie Systemu Informatycznego Gospodarowania Wodami, dokonano wpisu dnia 8 maja 1992 roku pod pozycją 20 MW, liczba porządkowa 63, Rybnik i inne. Spółka została utworzona na czas nieokreślony. Pierwsza siedziba spółki mieściła się w Kółku Rolniczym w Biasowicach przy ulicy Biasowickiej 35, a następnie od 1 marca 1994 roku do nadal mieści się w budynku Spółdzielni Usługowo-Handlowej Jedność w Bieruniu przy ulicy Piastowskiej 1. Na początku swojej działalności w kolejności prezesami byli w spółce pan Szczepan Jaromin w pierwszym roku istnienia spółki, następnie Emil Ziebura od 1992 do 2002 roku, następnie Józef Losoń do 2009, a obecnie kieruje spółką Jolanta Niseto. Co robimy? Bieruńska Spółka Wodna zajmuje się, jak mówi jej statut, wykonywaniem konserwacji i utrzymywaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych celem przystosowania środowiska do potrzeb mieszkańców i produkcji rolniczej. Innymi słowy, melioracje służą do zbierania z okolicy nadmiernej ilości wody i odprowadzania jej do najbliższej rzeki lub zbiornika, pompowni w przypadku naszego terenu i działalności kopalni Piast. W tym celu w latach 50., 60. i wcześniej ubiegłego stulecia na naszym terenie Tyska Spółka Wodna wraz z pomocą Skarbu Państwa, z publicznych środków wspólnotowych w rozumieniu przepisów przeprowadziła drenaż kul dla potrzeb ówczesnych rolników i nie tylko. Na ich gruntach usytuowano w glebie dreny kamionkowe w zależności od tego, czy był to grunt orny, pastwisko czy łąka, na odpowiedniej głębokości, szerokości i potrzeb przekroju rurociągu drenu. Następnie wyloty tych drenów skierowano do rowów, te kolejno poprzez inne rowy do ujścia rzek i potoków typu Goławiecki, Biasowicki, Rzekę Wisłę, Przemrze czy Gostynie. Tak powstałe urządzenia, aby dobrze funkcjonowały, potrzebują stałej konserwacji. W poprzednich latach zajmowała się tym wspomniana Tyska Spółka Wodna. Później po zmianach ustrojowych i administracyjnych w naszym kraju wyżej wymieniona spółka rozwiązała się. System melioracji wodnej zaczął szwankować, psuć się, rowy zarastać, a dreny zamulać. Na posesjach pojawiła się woda, grunty orne miejscowo były zawodnione, plony rolników znacznie obniżone. W związku z tym było konieczne i zasadne, by urząd gminy, tutejsze władze i mieszkańcy, rolnicy powołali Bieruńską Spółkę Wodną, aby na nowo sprawować kontrolę i odprowadzać wodę tam, gdzie jej miejsce. Aktualnie Spółka Wodna zrzesza 239 członków. Ściągalność składek jest na poziomie 50%. Na budżet spółki składa się dotacja z Urzędu Miasta. Tak jak tu ostatnio Pani Naczelnik wspomniała, w ubiegłym roku 100 tysięcy. Dofinansowanie ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego też staramy się o dotację i w zeszłym roku mieliśmy 47 tysięcy 600. Zawieramy ugody z Polską Grupą Górniczą i wpływy ze składek członkowskich. W tym roku Spółka Wodna obrała sobie za cel, aby uświadamiać mieszkańców, to znaczy edukować w zakresie jej działalności i zasadności płacenia składek członkowskich oraz pozyskiwanie nowych członków. I chodzi nam o to przede wszystkim, bo jak wiadomo, prawo wodne stanowi, iż zagospodarowanie wody deszczowej, opadowej i roztopowej należy do właściciela posesji. No a jak wiadomo, nie jest możliwe, aby cała ta woda opadowa, deszczowa czy roztopowa dany właściciel mógł zagospodarować, więc w tym momencie te wody rowami, w zależności gdzie tam, w którym rejonie jest usytuowane, rowami komunalnymi, miejskimi czy powiatowymi, następnie naszymi, odspływają do tych wód. I właśnie chodzi nam o to, żeby uświadomić tych ludzi i żeby partycypowali w kosztach tych później konserwacji tych rowów, bo no członkowie, no jak mogą na dzień dzisiejszy, no to uchylają się od płacenia i tak prosilibyśmy właśnie władze gminy, żeby jakoś, nie wiem, czy na spotkaniach może mieszkańców nas zapraszać, czy sami, też wystąpiliśmy do pana burmistrza o to, a żeby na stronie internetowej Urzędu Miasta w formie zakładki właśnie informować mieszkańców, na czym polega nasza praca, czym się zajmujemy, w jaki sposób by mogli przynależeć do tej spółki. A w ogóle tak by było dobrze, żeby każdy należał do spółki, bo jak nie tylko rolnicy, ale tak samo każdy mieszkaniec ma dach, każdy odprowadza tam jakieś wody i powinien partycypować w kosztach. I to wcale by nie musiały być duże pieniądze, na tej zasadzie, że grosz do grosza. I co do władz miasta i państwa radnych, bardzo prosimy o tą dotację na ten rok. I to by chyba było wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w temacie? Pan burmistrz miasta Birunia, Krystian Rzeźca, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałbym tylko uzupełnić wypowiedź pana prezesa Tadeusza Kowalika, żeby tutaj nie było mylne wrażenie po tej wypowiedzi, bo wydaje mi się, że brakło tam informacji dotyczącej kanalizacji na domach polnych, że to jest dopiero pierwszy etap i że w tym zakresie, który jest wybudowany, nie sposób się przyłączyć do tej kanalizacji. Bardzo bym prosił, żeby pan prezes jeszcze kilka zdań dosłownie uzupełnił swoją wypowiedź na ten temat, co zostało zrobione, a co musi być jeszcze zrobione, żeby ta inwestycja mogła jakby stanowić całość i być funkcjonalna poprzez możliwość odprowadzania ścieków.
Tak jak powiedziałem przy okazji domów polnych i mieszka, inwestycje te zostały powiązane z remontami dróg i budową nowych dróg. Na ulicy, na domach polnych zrobione zostały kolektory, które są najgłębsze, które są wybudowane pod przyszłymi drogami. Natomiast, żeby tam można się było przyłączać, trzeba jeszcze wybudować 1300 metrów rurociągu tłocznego i przepompownie ścieków. Będzie to koszt około 1 000 000 zł, tak to planujemy. Oczywiście koszty to są wiadome dokładne dopiero po przetargu, ale tak jest to planowane, że około 1 000 000 zł trzeba, żeby wybudować ten rurociąg tłoczny i przepompownie. I wtedy będzie można się tam przyłączać.
Panie prezesie, jeszcze w tym temacie proszę jeszcze uzupełnić informację o jakiej ilości mieszkańców mówimy, którzy zostaną ewentualnie podłączeni do budowanego rurociągu.
Tam do tego rurociągu będą podłączony ten blok, który jest blokiem Danona, który teraz tutaj kolega mówił o 1 kilometrze rurociągów i kanalizacji Danona. Danon chce się pozbyć tych ścieków, ponieważ oni mają oczyszczalnię przemysłową. Chce się tego pozbyć, więc tu byłyby te bloki przyłączone i około tam teraz w tym momencie to jest około kilkunastu domów, z tym, że są tam tereny jakby rozwojowe, które będą zabudowane. Jest to w sumie około kilkudziesięciu domów jednorodzinnych i ten blok z Danona.
Dziękuję Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Pan radny Jurecki, bardzo proszę.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Teraz się zastanawiam, od kogo zacząć. Może zacznę od Pana Naczelnika. Panie Naczelniku, mam pytanie. Inwentaryzacja kanalizacji była przeprowadzona w tamtym roku. O ile pamiętam, chciałem coś bliższego wiedzieć na Granitowej o tej kanalizacji deszczowej. Ja tu po prostu nie będę akurat Pana teraz ciągnął za język, ale bardzo bym prosił na piśmie, żeby taki protokół do mnie dotarł, jeżeli jest to możliwe, dobrze? Teraz tak. Do Pani prezes.
Prosiłbym, żeby jednak w tym temacie Pan Naczelnik się ustosunkował, ponieważ nie chciałbym, żeby tutaj były jakieś rozgrywki pisemne, tylko żeby wszyscy radni mieli informacje w tym temacie, co zostało wykonane. Jeśli tym bardziej chodzi o publiczne środki, to mamy może prawo wiedzieć tutaj.
Dobrze, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak jak Pan zauważył, faktycznie robiliśmy inwentaryzację kanalizacji deszczowej na osiedlu Granitowa. Jak Państwo również wiecie, ta kanalizacja nie jest nasza. Robiona ta inwentaryzacja była po to, żeby się zorientować, jak możemy przyłączyć budynki jednorodzinne, które są położone tam wzdłuż ulicy Warszawskiej, bo tam jest problem z zalewaniem. I ta koncepcja między innymi powstała też z myślą o nich. Z myślą o nich również powstała koncepcja odprowadzenia wód, natomiast skończyło się to tym, że w związku z tym, że nie potrafili między sobą dogadać się co do przejścia przez działki prywatne, jakby wszystkie proponowane rozwiązania nie znalazły w ich oczach akceptacji i właściwie skończyło się na niczym. Natomiast jeżeli chodzi o samą inwentaryzację kanalizacji ulicy Granitowej, w tej chwili całość dokumentów związanych z przekazaniem majątku, i to tam dokumentów ma już dosyć starych, kiedy to kopalnia przekazywała majątek na Skarb Państwa i do gminy, jest w analizie prawnej. Chcemy pozyskać tą sieć na rzecz gminy, natomiast chcemy to zrobić w taki sposób, żeby jak najmniejszym nakładem finansowym to zrobić. Tak jak mówię, jest to w analizie prawnej w tej chwili. Dziękuję.
Ja tak jeszcze, Panie Naczelniku, odnośnie, jak Pan sobie przypomina, pewną część dokumentacji Panu przekazałem i chciałbym też tą dokumentację odzyskać. Teraz tak, do pani prezes
spółki
wodnej, tak. Mam takie pytanie. Dużo się mówi o Wałowek. Proszę Panią, czyli temat, ludzie wspominają, jak to kiedyś Wałowy był, ile robił robót. Niech może Pani coś więcej powie, może po prostu trzeba dążyć do tego, żeby tego Wałowego znowu powołać. Może coś bliższego Pani nam tu odpowie teraz.
Dobrze, jeśli Pan pyta, Szanowni Państwo, na temat Wałowego mogę powiedzieć coś ze swojego gruntu, ponieważ tak, w przeszłości to mój ojciec był strażnikiem Wałowym, a jeszcze wcześniej to znałam takiego pana z Bojszów, a później po moim ojcu to był pan z Bierunia Nowego. I co, jaki on miał zakres obowiązków? Bardzo prosty miał zakres obowiązków, bo obkoszenie wałów to go nie interesowało, bo w przeszłości to było tak, że w tej dzielnicy, gdzie ja akurat mieszkam, wały są od zawsze. Ludzie kiedyś hodowali barany i te wały były wygryzane przez barany i nie trzeba było obkaszać. Oczywiście śląski zarząd wtedy nie był bardzo temu przychylny, ale też w związku z tym nic te barany nie narobiły, a wał był obkoszony. To jest raz. Czyli to nie należało do pana strażnika. Strażnik wałowy miał za obowiązek sprawdzać klapy wałowe, bo jak wiemy, klapy wałowe to jest przepust, gdzie woda schodzi z terenu napowietrznego do międzywala i woda idzie do rzeki. I co ludzie robią? Ostatnio żeśmy byli, zawieramy ugodę z Polską Grupą Górniczą i byliśmy na ulicy Wawelskiej i na potoku Goławieckim jest tam klapa. I to samo zauważyłam, co od lat to mówię, że jest klapa i ludzie mają taką dziwną mentalność, bo ta klapa funkcjonuje niezależnie od tego, czy tam ktoś podłoży pod nią jakąś belkę, czy nie. I ludzie właśnie podkładają jakąś belkę drewnianą, bo im się wydaje, że jak tam nie ma nic podłożone, to ta woda od strony domów nie zejdzie. A to jest niestety nieprawda. Potem się zapomina o tym, żeby tą belkę wyciągnąć. Stan wody się podwyższa i tym przypuszczam, czy nie przypadkiem, co była powódź w 97 roku w Czarnochowicach, czy też tak u nas nie było, bo też już tych wałowych nie było, nie skontrolowano tej klapy, czy tam później pod ciśnieniem tego wału nie przerwało. Bo co miał w obowiązku wtedy wałowy? Jak woda na Wiśle wyzbierała, tak jak w moim tu otoczeniu, mój tato akurat miał rejon od Czarnuchowic aż do Mlecznej i to był teren Czułowa. Siadał na rower, klapa w klapę, każdą sprawdzał, zatykał, sprawdzał, zamykał, wyciągnął, co tam ludzie narobili, a w międzyczasie w każdym miesiącu mieli takie jedno spotkanie w Śląskim Zarządzie Melioracji Wodnych, kiedyś ten Śląski Zarząd mieścił się w Tychach, w każdym miesiącu raz tam jeździł, przykładowo, bo jak wcześniej posprawdzał, coś było do naprawy, naprawiali, było to na bieżąco kontrolowane i naprawdę miało to sens. I byłoby to godne uwagi właśnie. I chciałam jeszcze nadmienić, że ten strażnik wałowy wcale nie zarabiał jakichś tam niebotycznych pieniędzy. Miał grosze, ale to już był człowiek odpowiedzialny, że można było na niego liczyć, bo to czuł. Raz, że był z tego rejonu i też mu zależało na tym, żeby go nie podlało. Naprawdę to jest taka sprawa, no, godna uwagi. Rzecz do zrobienia. Dziękuję.
Dziękuję. Panie burmistrzu, czy jest jakaś szansa, jak to wygląda na przykład na zatrudnienie takiego po prostu człowieka?
Czy jest instytucja odpowiedzialna za wały? Oczywiście gmina też ma dbać o bezpieczeństwo powodziowe, natomiast są Wody Polskie w tej chwili z oddziałem tutaj terenowym i to nie są odpowiedzialne za kontrolę stanu przepustów i klap. No, ciężko byłoby ich wyręczać każdorazowo, zresztą gmina już ich wyręcza w tylu kwestiach. No, sami wiemy, jak w zeszłym roku wyglądały prace tego oddziału terenowego. Można powiedzieć, nie działo się nic. Nawet metr kwadratowy wałów nie został wykoszony, już nie mówiąc o innych kwestiach. Nawet ciężko było, że gmina ponosiła koszty zatrudnienia osób i brała na siebie obowiązek ten, który spoczywa na Wodach Polskich. Natomiast jak najbardziej możemy ich naciskać. Może nie w kwestii zatrudnienia wałowych, ale w kwestii wynikających obowiązków, czy leżących na nich obowiązków z kontroli. Czyli to oni są związani kontrolować jako instytucja odpowiedzialna za infrastrukturę przeciwpowodziową.
A muszę wypisać jakieś pismo, żeby oni zatrudnili jakiegoś wałowego.
No, proszę Państwa, ten temat jest wałkowany od wielu lat. Jak długo jestem w samorządzie, tak długo słyszę o wałowych, bo to był dobry przykład, dobra praktyka, to się sprawdzało i to funkcjonowało. Natomiast od wielu lat te osoby nie są zatrudnione. No, gdzieś są te oszczędności, czy na początku w Śląskim Związku Zarządzie Melioracji Urządzeń Wodnych, czy w poprzedniku, czy obecnie w Wodach Polskich. Jest coraz gorzej, powiedziałbym, zamiast być coraz lepiej. Swego czasu coroczne były takie objazdy czy wizje lokalne na wałach z udziałem przedstawicieli podówczas Śląskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych i kierownika biura terenowego w Bieruniu i z udziałem radnych, którzy byli zainteresowani i z udziałem strażaków naszych ochotników i swego czasu po powodzi w 2010 roku z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Atlantyda, gdzie byli członkami osoby, które jakby zostały bezpośrednio dotknięte tą klęską powodzi i naprawdę wiele na ten temat wiedziały. I o ile na początku jeszcze, w czasie tych obchodów, te uwagi, protokoły, które były spisywane, przynosiły efekty i była konkretna realizacja, były pewne działania, o tyle widzimy, że z roku na rok wygląda to coraz gorzej. My oczywiście piszemy jako gmina pisma, my się staramy, my apelujemy tutaj o podjęcie działań. Natomiast nie może być tak, że te wszystkie, cała odpowiedzialność jest przeniesiona na gminy. Przecież my nawet siłami strażaków, ochotników obkaszamy przepusty wałowe. Konserwowane są te klapy przy tych przepustach. Natomiast no, my możemy jako gmina dać pieniądze na farbę, na smary, na paliwo, płacimy ekwiwalent. Natomiast my nie możemy wchodzić w inwestycje, czyli jeżeli klapa jest odgięta, jeżeli jest skradziona, jeżeli ciężarki są gdzieś skradzione i tak dalej, dlatego że za to odpowiada właściciel. Wyobraźmy sobie, gdybyśmy zaczęli ingerować w tę inwestycję, a potem doszłoby do sytuacji, w której ta klapa nie zadziałałaby w sposób odpowiedni i zarzucono by nam jako gminie nieuprawnione działanie na tym urządzeniu i starano by się przypisać odpowiedzialność wskutek ingerencji w to urządzenie. Właściciel musi tutaj odpowiadać. Natomiast jest niestety z tym coraz gorzej i powinniśmy robić wszystko, żeby te informacje docierały do Wód Polskich, do dyrekcji i być może do ich przełożonych. No my w tej chwili już zaczynamy wszyscy płacić opłaty za odprowadzenie wód deszczowych do cieków wodnych. Mówiło się, że w momencie, kiedy ta instytucja, następca Śląskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych, czy obecnie Wody Polskie, będą miały pieniądze właśnie z tego, to te pieniądze będą przeznaczane między innymi na zabezpieczenie przeciwpowodziowe, na utrzymanie tych urządzeń. My zaczynamy płacić, ale z drugiej strony nie widać za bardzo efektu i tutaj musimy wszystko robić, żeby zmusić do realizacji zadań, za które są odpowiedzialni. Ja rozpocząłem od tego, że kilka lat temu jeszcze były te wizje lokalne w terenie. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że myśmy rok temu chyba dostali pismo z Wód Polskich, że oni nie widzą potrzeby, żeby takie wizje były z naszym udziałem. Że oni dobrze wiedzą, co mają na swoim terenie i żadna kontrola społeczna, tak to nazwali chyba, nie jest potrzebna ze strony gminy. No ale to my wiemy, jak to jest potrzebne, bo to my i mieszkańcy ponosimy ryzyko prawidłowego bądź nieprawidłowego działania tych urządzeń i stanu wału, w jakim one się znajdują. Więc zależy nam na tym, żeby były te wizje dokonywane, żeby były te informacje przekazywane, no ale przede wszystkim, żeby było to skutecznie naprawiane i konserwowane na bieżąco.
Dziękuję panie burmistrzu. Więc ja będę jeszcze jedno pytanie tylko do pana prezesa BEPIK-u. Panie prezesie, krótko, niech pan nie patrzy tak. W tamtym roku żeście po prostu zgłosiłem do was czyścić po zimie kratki na granitowej wszędzie. Bardzo proszę o powtórkę, bo te kratki są znowu liściami, takimi rzeczami, gałęziami poprzytykane. Jeżeli można prosić, żeby to po prostu poprzeczyszczać tak jak w tamtym roku. Dziękuję bardzo.
Zanim oddam głos, ja chciałem jeszcze tylko odnieść się do kwestii wałowych, bo tak jak zrozumiałem, to rolą wałowego nie było jakby bieżące konserwowanie tych urządzeń utrzymania klap, tylko bardziej weryfikacja ich sprawności w momencie, gdy występowało jakieś zagrożenie na cieku wodnym, czy to na tych urządzeniach melioracji wodnej. No i stąd moje pytanie, czy nie istniałaby możliwość tak naprawdę poproszenia naszych ochotników, strażaków, aby w momencie, kiedy występuje taka sytuacja, kiedy wezbranie rzek spodziewamy się, no aby jednak albo nasz Wydział Zarządzania Kryzysowego, no te wały, mamy te przepusty przecież inwentaryzowane w gminie, no żeby ktoś faktycznie zweryfikował ich sprawność w danej chwili, no i to może by faktycznie uniknęło sytuacji takich lokalnych podtopień, bo dobrze wiemy, że sprawna pierwsza rzecz, sprawna kanalizacja deszczowa, ale druga, jeżeli chodzi o same przepusty, to pozwoli nam uniknąć takich lokalnych podtopień, no, których w Bieruniu w ostatnich latach nie brakowało, chociażby patrząc na Biasowice. Pan burmistrz, bardzo proszę.
Ja chciałbym panu przewodniczącemu odpowiedzieć, że to się dzieje, kiedy my na bieżąco monitorujemy ten stan rzek, jeżeli są te stany podwyższone. Oczywiście tutaj idzie ta informacja do ochotniczych straży pożarnych i oni to robią. My też przeglądamy w miarę możliwości, chociaż oni zdecydowanie lepiej, bo robią to na miejscu. Natomiast pewne działania, pewne zaniechania, które występują wcześniej, są nie do naprawienia w takim przypadku. Bo ja tutaj podam przykład, też zacząłem mówić o tej konserwacji przez strażaków, czy obkaszaniu samych przepustów. Bo to nie jest to, że straże kiedykolwiek kosiły wały, one kosiły przepusty. Natomiast zwracali nam uwagę i myśmy to zgłaszali do Wód Polskich i kilkakrotnie, jak w Gliwicach byłem z dyrektorem, rozmawiałem, jak tu wicedyrektor przyjechał, że jest to możliwe przy krótkich przepustach. Natomiast tak jak na przykład na międzywalu Wisły, kiedy te przepusty są kilkudziesięciometrowe, kiedy ten nanos mułu sięga czasami metra, albo i więcej, to jest nie do realizacji ręcznie łopatami. I tu muszą być urządzenia i maszyny zaangażowane w to i dyrekcja Wód Polskich dobrze o tym wie i się zobowiązali, że będą to robić. Natomiast jeżeli oni na bieżąco tego nie będą usuwać, no to w przypadku wysokiego, podwyższonego stanu wody to już jest za późno na to, żeby działać, a niejednokrotnie już jest tak, że ta klapa jest zablokowana i niewiele z tym można zrobić. Także tutaj musimy apelować, żeby oni na bieżąco jednak realizowali te zadania, które do nich należą.
To jest jedna kwestia, te apelowania, ale bardziej chodziło mi o taką procedurę w przypadku występowania zagrożenia, wezbrania rzeki, czy faktycznie wysyłamy strażaków, ochotników do tego, aby zweryfikowali drożność tych przepustów wałowych. Bardziej o tą kwestię mi chodziło, a nie o kwestię związaną z weryfikacją, bo to, że sprawdzają ochotnicy te przepusty, obkaszają, to te informacje wielokrotnie pan burmistrz podawał. Bardziej chodziło mi o kwestię procedury, która w momencie, gdy wiemy, że spodziewamy się większych opadów deszczu, jest osoba faktycznie wysyłana i weryfikuje to, co pani tutaj prezes mówiła, czy ktoś nie podłożył danego przepustu, czy jeszcze jakaś inna sytuacja, którą można w sposób bardzo łatwy poprawić czy naprawić, żeby nie stwarzała zagrożenia.
Panie przewodniczący, no ja w pierwszym zdaniu powiedziałem, że w tym przypadku zagrożenia są strażacy, ochotnicy i chodzą po wałach, sprawdzają. Również Straż Miejska wtedy tak samo jest uruchamiana. No, uruchamiamy wszystkie służby na tyle, na ile mamy, żeby sprawdzić, jak jesteśmy przygotowani tutaj do jakiegoś zdarzenia.
Dziękuję. Pani Maria Sitko, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja mam takie pytanie do pana prezesa BPIK-u, tak się chcę dopytać. W sprawie tych nowych przyłączy, jak jest budowa nowego domu, jest możliwość przyłączenia i to ten właściciel tego budynku musi zrobić to na swój koszt, a wy to potem wykupujecie. Ale chciałabym wiedzieć, jak to procentowo wygląda. Czy całości pokrywacie te koszta, czy jakoś tam procentowo?
Nie pokrywamy w całości. To znaczy zwykle to jest tak, że ten odcinek wybudowany potem dzieli się go na to przyłącze, które zostaje i na tą część wspólną. Tą część wspólną odkupujemy, gdy ktoś posiada, bo nie zawsze posiada dokumenty, które pokazują, ile zapłacił. Bo tak raz, że to zapłacił w jednym kawałku. Poza tym nie ma co potem wydawać pieniędzy na kosztorysowanie znowu tego, no bo to też nie są to aż takie, żeby tego. Zwykle kosztuje to około od 60 do 80%. Tego, co włoży.
Dobrze, dziękuję. I mam jeszcze taką prośbę do burmistrza, w ogóle, żeby mieszkańcy Bierunia wiedzieli, w którym miejscu, jak się budują, właściwie w ogóle powinni wiedzieć, w jakiej części Bierunia będzie budowana jeszcze kanalizacja, a gdzie nie ma takiej możliwości, nie?
Znaczy, również temu ma służyć ta strategia, która powstała i teraz warunki są wydawane, jeżeli chodzi o odprowadzanie ścieków przez Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej. Warunki, które później są wpisane w pozwolenie na budowę. Jeżeli na danym terenie zgodnie ze strategią kanalizacja ma powstać, no to BEPIK powinien zgodnie z tą strategią na dzień dzisiejszy, że kanalizacji nie ma, narzucić obowiązek budowy zbiornika bezodpływowego. Natomiast jeżeli jest to teren, na którym zgodnie ze strategią może powstać oczyszczalnia przydomowa, bo nie planujemy sieci, to wówczas wpisuje się oczyszczalnię przydomową.
To jest przy samym zezwoleniu na budowę, to wszystko
przy uzyskaniu pozwolenia jest wymagane, są wymagane warunki dotyczące odprowadzania ścieków, a takie warunki wydaje Bielskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej.
Dobrze. I teraz dziękuję. Mam pytanie do pana naczelnika. To w sprawie tych awarii wodociągu. Gdzie, mam pytanie, czy w ogóle jest zarejestrowane są te awarie w dzielnicy Bierunia? Bo bardzo często są na przykład u nas tam ścieria na ulicy Kamiennej. No nie ma tygodnia. Czy to jest w ogóle rejestrowane, notowane, że takie awarie występują?
Jeżeli chodzi o awarie, w momencie, kiedy RPWiK Tyski wchodzi w nasze drogi, to wtedy uzyskują naszą zgodę na wejście w drogę w celu usunięcia awarii i wtedy o tym wiemy. Natomiast jeżeli to jest już na innym terenie, wtedy możemy o tym nie wiedzieć.
A jeśli to jest na terenie prywatnym czy na poboczu, to
no
wiecie
nie,
o tym?
Nie, nie.
To nie wiecie o tym. To szkoda. Bo przeważnie na tej Kamiennej albo na terenie prywatnym, bo do wodociągi. No bardzo częste awarie są. To jest aż wiadomo, ludzie płacą za ta woda i są problemy z tym. Zatykane są, wiadomo, te rury i filtry i no cuda tam się dzieje. No, to jest dobrze, że podjęliśmy taką strategię, że jak jest jakiś remont drogi czy budowa chodników, to że te wodociągi będą wymieniane, te rury, nie? To jest właśnie dobrym kierunku to idzie. I też mamy taką nadzieję, że w Sierniach też tak będzie, doczekujmy się. To jest jeszcze jedna sprawa, mam taką. Z powodu tych eksploatacji górniczych powoduje to, że są takie zmiany w środowisku i jest deformacja terenu. Także powstają te niecki bezodpływowe. No szkoda, że one właściwie mają tutaj swój urok i powinniśmy iść w tym kierunku, że jak już wiadomo, że te tereny są tak zdegradowane, że tej wody nawet nie ma szans, żeby ją stamtąd, żeby odpłynęła, bo potem się kopie wysokie, takie szerokie kanały, to bym tak proponowała na przyszłość, żeby to jednak te niecki pozostały, bo to też ma swój urok. I jeszcze jedna sprawa. Mam takie pytanie, nie wiem, czy może do pani naczelnik, czy jest jakieś takie prawo, czy jest zezwolenie na przykład, bo jest nagminne to, że ludzie nadsypują, tereny upadły i ludzie nagminnie nadsypują jakimiś tam różnymi rzeczami i jak mają dostęp do ziemi, bo nie każdy ją ma, wyrównują te tereny i jak to w ogóle jest, czy to do jakichś granic to można zrobić, czy ktoś mi na to odpowie?
To znaczy tak, jeśli chodzi o działania na własnym gruncie.
Na własnym, tak.
Znaczy, powiem szczerze, że no, mogę się zorientować i oczywiście odpowiem pani, ale na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie podać prawa, które na to pozwala i w jakich granicach.
Nie liczy się z drugim sąsiadem, jak to tam wygląda, kto jest wyżej, nadsypuje się i to dość wysoko się nadsypują. Powinna być jakaś granica, że do swojej granicy powinno to być już z tą powierzchnią tej ziemi, nie? A nie żeby się nadsypywać. Ja to tak uważam, że to tak nie powinno być. Trzeba się liczyć z drugim sąsiadem, nie?
Dobrze, zorientuję się.
Znaczy ja powiem, że to reguluje prawo wodne, tak co na szybko mi się udało zweryfikować, artykuł 234 i 35 chyba nowej ustawy prawo wodne, że jeżeli są naruszane stosunki wodne, to nie jest zgodne z prawem. Proszę o zweryfikowanie tego, albo po komisji możemy tą kwestię bliżej zbadać. Jak tu pani naczelnik też się zobowiązała, więc myślę, że te informacje bardzo proszę o przekazanie drogą mailową wszystkim radnym, żeby mieli tą informację po tej komisji. Kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pan radny, bardzo proszę.
Proszę państwa, ja mam tak dwie sprawy dotyczące spółki wodnej. Przede wszystkim pierwsza sprawa tutaj, jeśli chodzi o, no można powiedzieć, w nawiązaniu do sprawy wałowego. Jestem za powołaniem takiej osoby, niezależnie od tego, gdzie by szukać jak gdyby finansowania tej osoby. Dlatego, że to, co pan przewodniczący powiedział, służby, jeśli chodzi o straż, one w danym momencie się mobilizują do pomocy mieszkańcom. oni mają, mieszkańcy liczą na inną pomoc i rzeczywiście te służby już na głowie w danym momencie, jak już zagrożenie zaczyna być na horyzoncie, to już pełna mobilizacja w tych służbach jest. Druga sprawa, na czyszczenie czy sprawdzanie przepustów, to już jest, proszę Państwa, za późno. Często jak jest klapa uszkodzona albo coś, to w tym momencie jak już woda podchodzi, wychodzi z koryta, to są kwestia godzin. I zagrożenie nam wzrasta za zawałem, bo woda się przelewa przez te cieki wodne, przez rowy do za obwałowania. Także ja bym tutaj na straż ochotniczą nie liczył w tym układzie, mimo że praktycznie bardzo są osobami, przed którymi chyli nisko czoła, ale oni są powołani do niesienia pomocy jak gdyby w innej formie. Nie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Tutaj jeśli chodzi o spółkę wodną, to jest jak gdyby określenie, że powołana spółka wodna została powołana przez rolników, aby zwiększyć jak gdyby produktywność z pól i lepsze funkcjonowanie upraw w pól. No to po części to jest prawda, po części to jest nieprawda. Proszę Państwa, te instalacje służą nam wszystkim mieszkańcom jak jednym. Może rolnictwo jest tą grupą, że najbardziej to jest widoczne, ale ta woda nawet z naszych dachów, z naszych podwórek, to pośrednio, jak nie bezpośrednio, to pośrednio tak trafia do tych cieków wodnych i tak trafia do tych cieków wodnych. Także tutaj dbałość o całą tą infrastrukturę, to praktycznie powinno zależeć nam wszystkim. A tym bardziej, że tak jak natura pustek nie lubi i sama sobie reguluje swoimi prawami, tam nie ma spraw budżetowych, czy w budżecie jest kasa, czy nie ma kasy, tylko rządzi się swoimi prawami. Tak tutaj takie instalacje, jak nie są jak gdyby czy czyszczone, czy odmulane, to jest przyjęte, że 2-3 lata to danej instalacji tak jak gdyby w ogóle nie było, bo ona jest niedrożna, ona jest zamulona, ona jest zaciągnięta piaskiem i praktycznie nie spełnia już swoich funkcji. Także że tutaj jest nasza rola wszystkich, żebyśmy jak najwięcej o to dbali, bo to jest nasz wspólny interes. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Damian Gierycki, bardzo proszę.
Ja mam pytanie do pana naczelnika, ponieważ na ulicy Granitowej takie informacje do mnie docierają i pani prezes z zarządca i administrator niektórych budynków potwierdziła, że są problemy z ciśnieniem na tym osiedlu. W takim przypadku, że ostatnie piętra nawet się piecyki gazowe nie zapalają. Informację mam potwierdzoną z 5 bloków, więc to nie jest jakiś wyjątkowy albo jeden przypadek. Bardzo proszę rozeznać tą sprawę.
Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jeszcze... Pani prezes, bardzo proszę. Rozumiem, że w temacie melioracji urządzeń wodnych.
Znaczy,
tak?
Już nie w temacie melioracji, ale chciałam Państwa radnych i panów burmistrzów zainteresować sprawą ochrony 300-letniego dębu, który jest tam w okolicy mojej i to jest... Myślałam wcześniej, że on jest w mojej posesji, ale jednak się okazuje, że jest metr różnicy i to jest niestety właścicielem. Ten dąb rośnie na gruntach teraz Wód Polskich. I właśnie jak rozeznawaliśmy poprzednio już przez nie tu panią naczelnik teraz i na uprzedniego naczelnika, to się okazuje, że on ma około 300 lat, no i wartałoby to uchronić takie drzewo. No jakby nie było, to jest 5 pokoleń ludzkich minęło. Mogli wcześniej moi przodkowie, bo to tam jest koło mnie, mogli go wyciąć, go spalić i mogło go już dawno nie być. A jednak się pochylili nad tym i zostawili to. Także jest kawał historii i bardzo bym prosiła Państwa radnych o interwencję w tym przypadku, no bo moja interwencja, no niestety, bo nie jest na moim gruncie, już niestety nie mogę nic z tym zrobić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, bardzo proszę o informację w zakresie możliwości ochrony tego dębu. Gmina podejmuje tego typu działania, chroni szczególnie cenne przyrodniczo obiekty, do których na pewno należy dąb. Proszę o informację, co byśmy musieli zrobić, aby wpisać tego dęba pod taką ochronę. Czy tutaj jest konieczne jakieś stanowisko Komisji Bezpieczeństwa, czy tutaj tylko i wyłącznie to wymaga jakiejś pracy ze strony Wydziału Stosownego Urzędu Miejskiego? Prosiłbym o informację w tej sprawie.
Proszę Państwa, całkiem niedawno, bo parę miesięcy temu, podejmowaliście uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody dwóch i tam był jeden dąb, jeden wiąz, z tego co pamiętam. Także tym samym trybem te prace będą musiały być przygotowane. Pani Jana Szelnik jest tutaj z nami, także z całą pewnością zapozna się z tematem i w stosownym czasie przedstawi Państwu odpowiedni projekt uchwały.
Czy są jeszcze jakieś pytania w tej sprawie? W takim bądź razie zarządzam 5-minutową przerwę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, zaproszonym gościom, Panu Prezesowi.